No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone w niedzielne popołudnie, tudzież wieczór, tudzież o jakiejkolwiek innej porze, jakiegokolwiek innego dnia. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać. Kochani, na początek, jak zazwyczaj, parę komentarzy od Was. Będzie dzisiaj parę komentarzy, które bardzo łechtają moją próżność, no ale co tam, tak ładnie piszecie o niektórych sprawach, że aż muszę je przeczytać. Posłuchajcie parę komentarzy. Ewelina pisze tak. Ja słucham w domu seniora ze swoimi podopiecznymi. Marzenie mam wielkie, być razem z nimi w drodze do wieczności. Ewelino, to jest strasznie ważna rzecz, którą robisz, towarzyszyć ludziom w podeszłym wieku, często chorym, którzy potrzebują pomocy. Piękna rzecz. Jeżeli tylko słuchacie również tam historii potłuczonych, nie mogę się bardziej cieszyć. Krzysztofa z kolei pisze tak. Ło, wróciły! No to będzie słuchane. Uwaga, uwaga, wróciły to już wiele tygodni temu. 22.07. Mamusia skończyła myć gary. Nasza pięcioletnia Lili grzecznie śpi po przeczytanej książce o kosmosie. O, to się szanuje. Sześciomiesięczny Oluś również po ukochanej dawce mlesia spokojnie śpi. Mężu przy laptopie ogarnia geodezyjne sprawy. Składam pranie całej naszej czwórki i zaraz również Lulu, no bo zaraz przecież nocna zmiana, właściwie mleczna zmiana, czyli kalmienie Aleksandra. Ściskam Was z Berlina, z Panem Bogiem. No fajnie, że tak rodzinnie słuchacie, jeżeli tak można powiedzieć, chociaż to w sumie pewnie ty słuchasz, ale bardzo mnie tutaj zaimponowała ta Lila, która czyta książki o kosmosie. To się naprawdę szanuje. Sandra z kolei pisze tak. Słucham cię pod poduszką. No na serio, w sensie leżysz sobie, ojcze Adasiu, pod moją głową. Ty opowiadasz, a mnie wycisza twój głos. Byłeś ze mną w najtrudniejszych momentach mojego życia, i już w nim zostaniesz. A co najlepsze? Mój narzeczony to Adaś, a babcia, która jest już w niebie, miała na imię Władzia, tak jak twoja. Więc jak tu cię nie kochać? Pozdrawiam. Sandro, bardzo mi miło. Tym bardziej bardzo się cieszę, jeżeli mogłem ci towarzyszyć w jakichś trudnych chwilach. Jeżeli to ci w czymś pomogło, no to już w ogóle super. Damian z kolei tak pisze. Trzecia nad ranem. Kolejny miesiąc we Francji. Proszę o modlitwę. Próbuję nie poddać się całkiem złemu. Pozdrawiam. Damian, wiem, o czym mówisz, to pewnie też z jednego z ostatnich vlogów. Nie poddawaj się, Damian. Choćby nie wiem, co się działo, nie poddawaj się. I koni wreszcie ostatni komentarz od Zuzienki, która pisze tak. To już chyba piąta HP dzisiaj, łomatko dziewczyno. Najpierw mąż piekł chlebek, a ja kroiłam wykroje, takie, z których potem się szyje różne fatałaszki. A teraz mąż zajął łazienkę, a ja robię obiad na jakieś 2-3 następne dni. Nobla temu, kto wymyślił słuchawki bezprzewodowe. Dziękuję za wszystkie HP, konferencje, wstawaki, pachnidła. Dziękuję za wszystko, co ojciec we mnie zaszczepił. Dziękuję za genialny ojca sposób gadania, a najbardziej dziękuję za ojca barwę głosu. Dla mnie muzyczki i dyrygentki churalnej to jest najpiękniejsza muzyka. Nie wiem, czy ktoś to już kiedyś ojcu proponował, ale ja bym ojca chciała w chórze usłyszeć. Pozdrawiam. Zuzienko, no bardzo mnie połektałaś. Ja tak, absolutnie mam wyjątkowy głos, jeżeli chodzi o śpiewanie, dlatego prawie nigdy nie śpiewam, żeby jakby no nie rzucać pereł przed wieprze, tak jak to mówią. Oczywiście wiecie, że to żart. Ale ta prawda, nikt nie śpiewa tak psalmów jak ja. Ale tego raczej nie usłyszycie, bo to jest tylko dla wybranych. No dobrze, moi drodzy, koniec tych głupot. W sensie wasze komentarze nie są głupie, ale moje komentarze do waszych komentarzy są głupie. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrażacie. Kochani, czołóweczka, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Paulinie, co jej czaszkę rozłupali. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo Was serdecznie witam i bardzo zapraszam na kolejną historię potłuczoną. Tym razem historia dosyć świeża. Tak jak w poprzednich odcinkach odgrzebywałem starsze historie, tak dzisiaj jedna z ostatnich, które przyszły. No posłuchajcie. Szczęść Boże, ojcze Adamie. Szczęść Boże, Paulino. Długo myślałam, a raczej robiłam coś na kształt myślenia, wszak jestem blondynką, w dodatku ciemną, czy napisać tę historię. Nie mam żadnych spektakularnych sukcesów w swoim życiu, chyba jedyne co udało mi się w życiu, to fakt, że po wylewie, który zrobił we mnie spustoszenie, a mnie samą niemal zabił, nie udało im się mnie zabić. No ale no właśnie, kto jest w tej opowieści nimi? Nimi są lekarze, a dokładniej rzecz biorąc neurochirurdzy, a tak dokładniej to jeden z nich, pan, którego nazwiska nie można wymawiać, a przynajmniej ja się okropnie tego boję. Ale może zacznę od tego, że się przedstawię. Mam na imię Paulina. Byłam małym dzieckiem, gdy wydarzyło się totalne przemeblowanie mojego życia. Może zarysuję obraz tej sytuacji. 6-letnia ja, mój 2 lata starszy brat, nasza ciocia, która była od nas jedynie 5 i 3 lata starsza, moi rodzice za granicą pojechali, aby zarobić na lepsze życie dla mnie i mojego braciszka, a nas zostawili pod opieką rodzicom mojej mamy. Wtedy jeszcze byli oni bardzo młodzi, jak na dziadków. Babcia jeszcze pracowała, a dziadek zajmował się nami i trójką swoich dzieci, Karolcią, Anką i Tomkiem. Ale odbiegam od historii. To był dokładnie 9 dzień stycznia 2001 roku. Pamiętam tę datę doskonale, bo dzień wcześniej Ania obchodziła swoją 18. Parę dni wcześniej natomiast rodzice przysłali nam paczkę. Zawsze to były takie wielkie pudła, a w niej między innymi kolorowe kartki, takie do drukarki. A ja byłam wielką fanką wszystkiego, co można i na czym można rysować. Tak było i tym razem. Nie pamiętam tego dokładnie, wiem tylko, że tego dnia nie byłam chyba w przedszkolu. Pamiętam tylko, że wracaliśmy od młodszej siostry mojego dziadka, jakieś 30 kilometrów z sąsiedniej miejscowości, a ja nagle przestałam widzieć kolory. Po prostu ich nie widziałam. Powiedziałam o tym fakcie dorosłym. Na początku myśleli, że ja się może wygłupiam. Potem natomiast stwierdzili, że chyba raczej to jest niemożliwe, bo no właśnie. Tak właściwie nie wiem, dlaczego babcia z dziadkiem zdecydowali się wtedy mnie zawieźć do pediatry. Bo następnego dnia kolory już wróciły na swoje miejsca, a oni dalej szukali i drążyli. Czasem się dziwię, dlaczego ja wtedy byłam tak głupia i powiedziałam im o tym. Przecież przez to stało się to całe bagno, żeby nie napisać gorzej, w które weszłam, a nikt wcześniej nie nauczył mnie w nim pływać. Wtedy, gdy w końcu dostaliśmy się do pediatry, cała diagnostyka była niemal błyskawiczna. Przywieźli mnie do olsztyńskiego DSK na oddział neurologii. Wszyscy do tej pory myśleli, że jestem córką, ale mojej babci. Wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że ja się wygadałam. Bo kiedy już leżałam na oddziale w DSK, powiedziałam w jakiejś rozmowie chyba babciu do swojej babci. No i się wydało. Wtedy też lekarze chyba się zorientowali, że nie mają do czynienia z prawnymi opiekunami dziecka, a rodzice, no, za oceanem. Więc szybko. Trzeba załatwiać zgodę na badania. Musieli mi zrobić tomograf komputerowy i to taki z kontrastem. Ale babcia chyba i tak cały czas była z moją mamą na łączu telefonicznym. Więc szybko załatwiać faks, żeby mama wysłała pisemną zgodę na badania. Aha, poczekajcie, bo jeszcze nie napisałam. Po 2 dniach przywieźli mnie do stolicy, do najbardziej wypasionego szpitala w tej części Polski, czyli do Centrum Zdrowia Dziecka w warszawskim Międzylesiu. Tam spędziłam bite 2 miesiące. Najpierw na neurochirurgii, gdzie miałam trepanację czaszki, potem wiele bólu i płaczu. Wyobraźcie sobie, że 6-letnie dziecko ma wbijaną dość regularnie wielką i grubą igłę do odsączania płynu, który zbierał się bez przerwy w mojej głowie. W tę małą, obolałą, łysą główkę. I za każdym razem pan docent, jak przychodził na obchodzie do mojej sali ze swoją całą świtą, obmacywał ten mój łeb i mówił do lekarzy, a zwłaszcza do jednego z nich, no tutaj znowu trzeba odsączyć, bo nie możemy dopuścić do wodogłowia. I tak mój lekarz prowadzący, który naprawdę potrafił mnie rozbawić, przytulić, a jak trzeba było to nawet pocieszyć, i w ogóle to bardzo fajnie rysował, to trzeba mu przyznać, stał się katem, który mnie krzywdził. Zawsze brał mnie po takim obchodzie do gabinetu zabiegowego, sadzał na leżance, z szafki wyjmował ogromną strzykawkę, wielką, grubą igłę, no i wbijał mi ją w głowę. Boże, jak to bolało. Nigdy wcześniej nie czułam aż takiego bólu. Musiały mnie trzymać 3 kobiety, moja mama i 2 pielęgniarki, bo inaczej bym się wyrwała doktorowi. Ostatnio mama powiedziała mi, że gdyby nie to, musieliby założyć mi dren, który odprowadzałby ten płyn tak operacyjnie. To w sumie bardzo ciekawe, bo chyba bym wolała, żeby tego bólu tak nie było wielkiego. Takie obchody zdarzały się raz na 2-3 dni. Potem jak docent tylko zbliżał się do mojego łóżka, to już byłam przerażona. Wtedy chyba, a może trochę wcześniej, zaczęłam, prawdopodobnie ze strachu wywołanego przez tego, którego nazwiska nie można wymawiać, zaczęłam po prostu moczyć w nocy łóżko. To było naprawdę jedno z najgorszych rzeczy, które mi się wtedy do tego wszystkiego dołożyły. Nie dość, że nie miałam nikogo, kto byłby dla mnie oparciem, no bo nawet mama okazała się w pewnym sensie krzywdzicielką, prawda, no bo mnie kuli, to nie miałam kompletnie nikogo. Potem, gdy byłem na oddziale rehabilitacji neurologicznej w tym samym szpitalu, jeden pan, mój ulubiony terapeuta od terapii zajęciowej, tak to z nim nawiązałam wtedy pierwszą dobrą więź. Do niego zawsze szłam, a raczej jechałam na takim paskudnym granatowym wózku, do tej pory go pamiętam z detalami, z uśmiechem na twarzy. Za to były też takie ćwiczenia, których nienawidziłam, a były mi niezbędne, czyli chodziło o naukę chodzenia. Pan Marek, a właściwie pan Mareczek, bo tak o nim wszyscy mówili, był po prostu straszny. Krzyczał, darł się. Pani, która razem z nim prowadziła rehabilitację, też nie była lepsza. Obojga też się bałam. Miałam też rehabilitację z panią, która była chyba najbardziej profesjonalna w tym, co robiła, bo do niej czułam respekt, ale nie czułam przed nią strachu. Owszem, te ćwiczenia były trudne, ale ona, ta pani rehabilitantka, była w miarę wyrozumiała. Gdy już wyszłam z tego centrum, nie przestałam tam jeździć niestety. Byłam tam co najmniej raz w roku na badaniach kontrolnych. Musiałam je mieć ze względu na to, że te guzy, które miałam, tak, w liczbie mnogiej, mogły pojawiać się cały czas. Na szczęście nie były one złośliwe, jak nastraszył lekarz moją rodzinę, no ale jednak były. Mijały lata. Ciągłego wyśmiewania mnie, drwienia ze mnie, ogólnie to był po prostu koszmar. W mojej mieścinie wtedy jeszcze nie było ani jednej klasy integracyjnej, a dzieci były po prostu straszne. Chociaż już potem, jak chodziłam do gimnazjum, też nie było lepiej, a nawet w sumie to było dużo gorzej. To w gimnazjum właśnie miałam pierwsze myśli samobójcze. Pierwszy raz, gdy chłopcy z mojej klasy tak się ze mnie śmiali i leciały w moją stronę wyzwiska i nie pomagała ani dyrekcja, ani moi rodzice, byłam zostawiona sama. Znowu. Potem nadszedł czas liceum. Dostałam się do klasy, do której złożyłam dokumenty humanistycznej z elementami prawa. Miałam to złudzenie, że może teraz już będzie dobrze. W końcu tu są już starsi, nikt nie będzie mnie wyzywał ani stosował na mnie jakiegoś innego bullyingu. Owszem, liceum to był fajny okres, ale przed pierwszą klasą rozlał mi się znowu naczyniak. Miałam napad padaczkowy, ale ja sama tego ataku nie pamiętam. To stało się jakoś nad ranem. Pamiętam tylko, jak mama mnie obudziła, stała nade mną, a ja myślałam, że po prostu mam jakiś koszmar znowu. Wtedy znowu zaczął się maraton. Od jednego lekarza do drugiego. Rezonans magnetyczny i diagnoza, naczyniak znowu pękł. Trzeba zrobić znowu operację. Tym razem już nie tak skomplikowaną, ale jednak. Znowu trzeba było mi rozłupać łeb, wyjąć z niego tę krew, która została po naczyniaku i tak dalej. Ale moja mama, wraz z moim ówczesnym neurologiem, znalazła neurochirurga, który leczył operacyjnie i po prostu działał cuda. Wtedy to wszystko działo się bardzo szybko, bo już 8 września byłam na oddziale neurochirurgicznym w Bydgoszczy, a 9 już mnie cieli. Jak ja się tego okropnie bałam. Myślałam, że będzie tak jak po tej pierwszej felernej operacji, kiedy to nie chodziłam, mówiłam z dużym trudem i moja ręka była no zupełnie nieżywa. Ale nie. Miło zostałam zaskoczona, kiedy to 10 przeniesiono mnie na normalną salę chorych, a 2 dni później wypuszczono mnie do domu. No ale żeby nie było tak kolorowo, mój lekarz prowadzący dał mi pełną listę tego, czego nie wolno mi robić. Było tam m.in. schylanie się, mycie głowy, raptowne podnoszenie się z łóżka i tak dalej. No i mnie po prostu wypisali do domu. Z Bydgoszczy do Ełku, gdzie mieszkam, jest jakieś 7 godzin jazdy. Spoko luz. Wytrzymałam to jakoś, ale gdyby nie ketonal, to byłoby ciężko. Po zdaniu matury zdawałam biologię i rozszerzony język polski. Dostałam się na studia w Lublinie. Oczywiście na KUL. To właśnie chyba tam rozgorzała we mnie wiara. To był najpiękniejszy rok mojego życia. Choć to właśnie wtedy się roztyłam jak świnia. Paulina, co ty piszesz, słońce? Oczywiście mieszkałam, jak przystało, na studentkę KUL-u w Akademiku Sióstr Urszulanek. Naprawdę było fajnie. Śpiewałam w chórze, właściwie prawie codziennie byłam na mszy świętej. Udzielałam się w tamtejszym kościele akademickim. A dlaczego przetrwałam tam tylko rok? No, jak się pewnie domyślacie, bo był kolejny wylew. Pamiętam, że gadałam wtedy z mamą. Mówiłam jej, że strasznie mnie boli głowa, a ona stwierdziła, że muszę iść na recepcję, żeby siostra zadzwoniła na pogotowie. Tak też zrobiłam. Akurat dyżur pełniła na portierni siostra Ania. Bardzo miła, sympatyczna. Zadzwoniła po pogotowie, a musicie wiedzieć, że zawsze jak szłam na autobus na uczelnię, to przechodziłam obok szpitala. Przyjazd karetki jednak zajął im jakieś 40 minut, jeśli nie więcej. Dla mnie to była po prostu wieczność. Oczywiście okazało się, że znowu wylew, ale tylko malutki, a przynajmniej tak się pocieszałam. Więc znowu operacja, rehabilitacja i tak dalej. Na szczęście spotkałam tam dziewczynę w miarę podobnym wieku. Aga jest trochę starsza ode mnie, ale to nie robi żadnej różnicy. W każdym razie znowu na neurochirurgii byłam może z tydzień, łącznie z wypisem. Potem było dobrze, miło i przyjemnie. Chociaż w sumie to nie wiem, czy można by to nazwać sielanką, chyba nie. Oczywiście tych studiów nie skończyłam. Potem dostałam się na inne, tym razem pedagogikę specjalną, specjalizacja resocjalizacja. Wytrzymałam tam może ze 3 miesiące. Wtedy pamiętam, to było jakoś zimą, chyba grudzień, a może styczeń, nie dawałam sobie rady zupełnie ze sobą. Napisałam list pożegnalny i wzięłam tabletki. Dużo nie musiałam kombinować, bo miałam dostęp, a nawet musiałam brać, tabletki na spastyczność, żeby jakoś funkcjonować. Już jakiś czas wcześniej szukałam w internetach, ile muszę wziąć, żeby zakończyć tą marną egzystencję. Jakiś internauta pisał, że jego znajomy wziął 10 i zapadł w śpiączkę. Tego przecież nie chciałam. Stwierdziłam wtedy, że muszę wziąć więcej, żeby mnie nie odratowali. Wtedy pamiętam tylko, jak mnie sanitariusze zabierali do karetki. Prawdopodobnie znalazła mnie koleżanka z jednego pokoju, bo też mieszkałam w akademiku. Potem zaczęło się piekło pytań. A dlaczego, a po co? Wtedy pierwszy raz zobaczyłam łzy mojego taty i głupia obiecałam mu, że nigdy więcej tak nie postąpię. Wtedy rodzice, po moim wyjściu ze szpitala, zresztą ten szpital, który był na początku mojej historii i ten tutaj są przy tej samej ulicy w Olsztynie, wzięli mnie do domu. Znowu nie skończyłam studiów. Leczyłam się psychiatrycznie długi czas. Chodziłam na terapię, do psychiatry, ale dalej nie widziałam sensu w swoim życiu. W następnym roku zaczęłam znowu studia, ale to był jakiś koszmar. Znowu. W ogóle nie chciało mi się uczyć i ciągle uciekałam myślami do Lublina. To tam było moje miejsce. W końcu po czasie, ale zrobiłam ten cholerny licencjat i obroniłam go. W tej chwili kończę studia drugiego stopnia, w sensie magisterkę, na WSB w Warszawie. Oczywiście zaocznie. I chciałabym znaleźć jakąś pracę. Dalej mnie męczą i dręczą moje koszmary z przeszłości. A te obrazki, które dostałam kiedyś od tego, którego nazwiska nie można wymawiać, miałam jeszcze parę lat temu, a potem mi się gdzieś zawieruszyły. Szkoda, że już ich nie mam, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że tyle przetrwałam, to zrobiłam się chyba niemal niezniszczalna. Pozdrawiam i życzę udanego tygodnia, Paulina. Droga Paulino, kochana Paulino, dziękuję bardzo za twoją historię, dziękuję bardzo za twoją wiadomość, za to, że ośmieliłaś się, odważyłaś się ją wysłać i pozwoliłaś mi ją przeczytać. Mam taką jedną tylko jakąś myśl, w sensie, jeżeli chodzi o całą tą historię, że wydaje mi się, że coś chyba, kochana Paulino, pominęłaś w tym początkowym opisie tego, co ci się przydarzało, bo potem wspominasz gdzieś tam już pod koniec o tym, że właśnie feralnie poszła ta pierwsza operacja tam z tym, gdzie miałaś niedowład ręki i tak dalej, a nie ma trochę tego opisu na początku, więc mam takie wrażenie, że chyba pominęłaś tutaj. To był jakiś bardzo ważny moment, w sensie jakąś nieudaną operację, albo taką nie do końca udaną, tak, która się wydarzyła wtedy, kiedy byłaś tą małą dziewczynką. Ale no, myślę, że możemy się tego domyślić. Paulino, no trzeba przyznać i nie ma się co oszukiwać. No przeszłaś piekło w życiu. Przeszłaś absolutnie no straszliwe wydarzenia. Ale żyjesz. Jak sama napisałaś, tyle przetrwałaś, że wydajesz się być niezniszczalna. Paulinko, bardzo mi się wydaje, że potrzebujesz trzech rzeczy. Przepraszam, że tak mówię, ja cię w ogóle nie znam, czytam tylko twoją historię, ale słuchając tego, co tutaj opisujesz, tak się trochę czuję, gdybym z tobą się spotkał, gdybyś mi opowiedziała tę historię tak po prostu twarzą w twarz. Oczywiście znam ją już teraz, bo mi ją opisałaś. To myślę, że Paulino, trzeba by, że tak powiem, na trzech polach szukać pracy. Pierwsza to co pewnie jakoś tam robisz, bo o tym trochę też pisałaś, tak? No na pewno trzeba by terapii. radzić sobie z takimi doświadczeniami, w takim sensie emocjonalnym, psychicznym, w takim sensie życiowym. To jest strasznie trudna rzecz, Paulina, nikt tego nie potrafi. Dobrze byłoby z kimś to przerobić, nie? Sama to pisałaś tak, że byłaś po tej próbie samobójczej, tak, bo tak zawsze jest, na oddziale psychiatrycznym. Nie mam pojęcia, czy kontynuujesz terapię, czy nie. Jeżeli nie, bardzo, bardzo cię do tego zachęcam, Paulina. Druga rzecz. Paulina, napisałaś, oczywiście ona dla mnie jest najważniejsza. Nie mówię, że te inne nie są ważne, ale ta pewnie jest najważniejsza. Napisałaś, że kiedy byłaś na Kulu i w ogóle odnalazłaś w Lublinie swoje miejsce, no to zaczęła się jakaś tam przygoda z wiarą. Potem już mało o tym też pisałaś. Paulino, nie mam pojęcia, gdzie jesteś w tej chwili z Panem Bogiem, jak wygląda twoja z Nim relacja. Ale Paulino, jeżeli chcesz naprawdę zmierzyć się z tym, co się w twoim życiu wydarzyło, z tym ogromem cierpienia, a rzeczywiście doznałaś ogromu cierpienia. Bardzo mnie rozbawiło, muszę przyznać, tego wam oczywiście już nie czytałem, tam był, na końcu jeszcze był fragment do mnie, ośmielę się z niego powiedzieć tylko jedną rzecz, myślę, że to nie będzie żadna zdrada prywatności. Paulina napisała tam, pisząc do mnie, no, że ta jej historia to jest jakaś taka zwyczajna, że nie ma to nic szczególnego. Paulinko, kochana, co ty gadasz, dziecko drogie? Taki koszmar cierpienia, takie morze cierpienia, jakie ty przeszłaś w życiu, to jest bardzo wyjątkowe. Ja wiem, że oczywiście bardzo wielu ludzi cierpi, to jasne, ale proszę, nigdy w życiu nie nazywaj swojej historii jakoś taką nieważną, czy taką nijaką. Zresztą, kochani, każda nasza historia, każda kaździusieńka historia każdego człowieka jest wyjątkowa. Nie można jej porównać do żadnej innej w ogóle i myśleć, że są jakieś standardy, nie wiem, wyjątkowości historii. Nie, Paulinko, kochana, twoja historia jest bardzo mega wyjątkowa. I tak mówię, takiej historii, szczególnie takiego ogromu cierpienia, Paulinko, nie da się bez Pana Jezusa przerobić. Po prostu się nie da. Tylko naprawdę bliska relacja z Jezusem, który sam przeszedł przez cierpienie, który wie, co to znaczy umierać z bólu, który wie, co to znaczy być odrzuconym, tak jak tu napisałaś, wyśmianym, tak, gdzie cierpienie człowieka nie jest powodem do współczucia, a tak powinno być, do miłości, a tak powinno być, tylko powodem wyśmiewania, no to poza Panem Jezusem nie znajdziesz lepszej osoby, żeby to jakoś z Nim przerobić. Paulinko, bardzo, bardzo potrzebujesz, mówię, możliwe, że to masz, nie wiem, gdzie w tym jesteś, bo nie pisałaś o tym, ale bardzo koniecznie potrzebujesz, jak każdy człowiek, bliskiej relacji z Panem Jezusem. Jeżeli mogę zasugerować jeszcze trzecią rzecz, bo masz też takie doświadczenie, jak słyszę tutaj, nie, w tej historii, no ogromnego opuszczenia, tak, mimo że byli bliscy jacyś tam w okolicach, no to jednak czułaś się ciągle sama w tym wszystkim. Zresztą, no nie dziwne, dziecko małe, które doświadcza takiego cierpienia i potem dorasta też w takim odrzuceniu, no czuję się bardzo osamotnione. Pomimo tak się zastanawiam, ile ty masz lat, tak myślę, bo poczekaj, napisałeś, że to się wydarzyło w 2001 roku, wtedy miałaś ile, 6 czy 8, poczekajcie, bo już nie pamiętam, no tam 6 czy 8, nie? Czyli od tego czasu minęło prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, tylko minęło 21 lat, czyli masz pewnie jakieś tam, czekajcie, bo nie mogę znaleźć teraz, ile ty miałaś tam lat, przepraszam, to jest na początku tej historii, ale nie będę może teraz jej przeszukiwał. Czyli masz pewnie jakieś tam w tej chwili 28, tak? Czy jakoś tak? W tych okolicach. Paulino, bardzo potrzebujesz wspólnoty, w takim sensie relacji z ludźmi, z przyjaciółmi, gdzie ci ludzie pokażą ci przez bycie z tobą, że jesteś potrzebna, że jesteś ważna, że jesteś kochana. Ja w ogóle jestem przekonany, ponieważ wam to mówiłem wielokrotnie, że człowiek bez wspólnoty, człowiek bez relacji, nie tylko takich, wiecie, wyjątkowych, tam romantycznych, czy jakichś takich największych przyjacielskich, tylko bez takich zwykłych relacji, nie jest w stanie się ponaprawiać. Jak myślę na przykład o sobie, że wam to mówiłem pewnie wielokrotnie, ja się czuję uratowany przez zakon. Nie to, żebym był jakoś tam, wiecie, doskonały, bo jestem w ogóle na początku drogi, ale to, że nie ma w moim życiu jakiejś totalnej tragedii, a powinna być tak naprawdę, patrząc na moją historię, patrząc na to, co się wydarzyło w moim życiu, na moje relacje rodzinne i tak dalej, ja powinienem być wrakiem. To, że nie jestem i że mało tego, mam się naprawdę całkiem nieźle, to jest wynik tego, że Pan Bóg mi nagle dał braci. I to nawet nie chodziło o takie wyjątkowe relacje, jakieś tam takie przyjacielskie, wiecie, jedyne, najważniejsze, takie też mam i one jakby są dla mnie bardzo błogosławione, ale chodziło o to, że byłem z ludźmi, którzy po prostu byli obok mnie, z którymi razem pracowałem, robiłem różne rzeczy, nagle się okazało, że ja jestem ważny, potrzebny, że jestem częścią jakby tego świata. Tego, myślę, też powinno bardzo potrzebujesz, takiego doświadczenia bycia częścią tego świata, a nie kimś zbędnym, nie kimś odrzuconym. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, czy jesteś jeszcze w Warszawie, bo to piszesz, że skończyłaś studia w Warszawie, nie wiem, czy tam jesteś, czy może wyjechałeś do Lublina. Jeżeli nie, to może wyjedź, bo to wygląda na miasto, które ci bardzo odpowiada. poszukaj tam jakiejś wspólnoty, poszukaj jakby ludzi, z którymi zaczniesz razem wierzyć, razem być w różnych dziełach, razem szukać Pana Boga, i też oni ci pokażą, jakby jak bardzo jesteś drogocenna. Dlatego, że Paulino, jesteś drogocenna, jesteś nieskończenie drogocenna. Twoje cierpienie będzie w ogóle wielkim darem dla ciebie, jeżeli tylko ośmielisz się z Panem Jezusem je przyjąć, z Panem Jezusem je przerobić. Nie chodzi mi o to, że masz je polubić, kochani. Cierpienia nie można lubić. Trzeba to przyjąć jako coś, co Pan Jezus może w nas przerobić na złoto, przerobić na coś drogocennego. Tylko On to potrafi zrobić. Tylko Jezus może cierpienie człowieka, który jest nieznośny, niepotrzebny i w ogóle powinno go nie być. Ale tylko Pan Jezus potrafi je tak z człowiekiem przekształcić, że ono stanie się dla niego błogosławieństwem. I to doświadczenie cierpienia będzie dla niego owocowało przez całe życie. Terapia, bliskość Pana Boga i relacje z ludźmi. Paulinko, bardzo, bardzo Cię do tego zachęcam. I bardzo Cię ściskam, bardzo za Ciebie się modlę i bardzo Ci kibicuję. Jesteś niesamowicie odważną dziewczyną. Jesteś bardzo dzielną kobietą. Przeszłaś naprawdę rzeczy niesamowite, w sensie niesamowicie trudne. I rzeczywiście stajesz się niezniszczalna. Ale będziesz niezniszczalna, jak to wszystko zaprosisz Pana Jezusa jeszcze bardziej. Kochani, chciałem też tutaj bardzo serdecznie pozdrowić i uściskać tych wszystkich, którzy doświadczają też podobnych rzeczy, bo wiem, że wielu z Was doświadcza różnych chorób, cierpienia. To są niewyobrażalne rzeczy. Ja mam jakieś takie szczęście od Pana Boga póki co. Jak to będzie, nie wiadomo oczywiście, że na razie żadne choroby wielkie mnie nie dotykają. Traktuję to jako wielkie błogosławieństwo, jako w ogóle jakieś, nie wiem, wielkie szczęście, że tak się dzieje. Jak będzie kiedyś, to już tam Pan Bóg zdecyduje. Ale kochani, wszystkich Was, którzy się zmagacie z czasem ogromnym cierpieniem swoim albo swoich bliskich, kochani, bądźcie odważni, jesteście wielcy. Wasza wytrwałość, zobaczycie, otworzy Wam też drogę do czegoś wielkiego, do błogosławieństwa Bożego. Bardzo Was wszystkich ściskam, kochani, w tym Waszym doświadczeniu. Moi drodzy, tyle to by było chyba na dzisiaj w tym naszym kolejnym spotkaniu, za które Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie i kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia za tydzień w kolejnej historii. Z Bogiem, pa.